Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. W Polskim Radiu PIK Regionalny punkt widzenia.
Michał Słowodzień, dzień dobry. Dziś w audycji powrócimy do rocznicy katastrofy smoleńskiej. Porozmawiamy też o wątpliwościach związanych z planami zmian granic okręgów w wyborach do sejmików województwa, o relacjach Polski z Komisją Europejską i wygranej partii Fidesz na Węgrzech. Witam gości, dr Patryk Tomaszewski, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami także dr Marcin Wałdoch, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Za nami 8. rocznica tragedii smoleńskiej. Ofiary upamiętniano w bardzo wielu miejscach, także w naszym regionie. W Warszawie odsłonięto m.in. pomnik na placu Piłsudskiego. Zacznijmy od tego, jaki jest bilans tych 8 lat. Katastrofa smoleńska, okoliczności wypadku od lat dzielą Polaków. Pytanie do doktora Patryka Tomaszewskiego. A widać jakąś odwilż? Jest szansa, że obie strony kiedyś porozumieją się, że złe emocje się wyciszą? Jak pan to ocenia?
Chcielibyśmy, żeby jednak doszło do porozumienia, bo to jest jednak tragedia. To są osoby znaczące dla Polaków, dla polskiej polityki, dla polskiej narracji historycznej. Więc chcielibyśmy, żeby emocje wygasły, ale nie spodziewam się niestety, że nastąpi to szybko. Widzimy odsłonięcie pomnika, że opozycja ma tutaj swoje zdanie. Również rodziny tych ofiar, tych osób, które zginęły w Smoleńsku, również są podzielone. Nie wszystkie przecież biorą udział w uroczystościach. Niektóre mówią, że już dość i trzeba sprawę zamknąć, dać im w spokoju i przeżywać to wydarzenie z 2010 roku. Więc chcielibyśmy, żeby doszło do porozumienia, bo jednak takie tragedie powinny być ponad podziałami politycznymi, ponad naszymi różnicami w ocenie polityki, ale niestety tak nie jest. Nie sądzę, żeby się szybko zdarzyło.
9 kwietnia uroczystości zorganizowano w Bydgoszczy, między innymi przy pomniku walki i męczeństwa. Na Starym Rynku stanęli wspólnie, bez złych emocji, między innymi działacze Zjednoczonej Prawicy, członkowie klubów Gazety Polskiej, ale i przedstawiciele krytycznych wobec władzy, obywateli RP i Bydgoskiego Forum Demokratycznego. To pytanie do Marcina Wałdocha. To może być zwiastun jakiejś zmiany?
Zmiany w podejściu do katastrofy smoleńskiej różnych ugrupowań politycznych, no nie spodziewałbym się. Może dlatego, że to nieco mniejsze środowisko i nie jest to na nośnikach ogólnopolskich takie wydarzenie w Bydgoszczy. Może dlatego udało się tam zgromadzić różne osoby z różnych opcji, ale myślę, że katastrofa smoleńska, jak wiele innych wydarzeń, też symbolicznych, będzie wykorzystywana do walki politycznej. Taka jest natura polityki.
Maciej Różycki, Solidarnik 2010, mówił w Bydgoszczy do przedstawicieli środowisk opozycyjnych: mały cud się zdarzył, dziękuję wam za to, żeście przyszli, cieszymy się, że jesteście z nami, cieszymy się, że możemy w końcu być w tej wolnej Polsce i traktować się poważnie, traktować się z szacunkiem, traktować się jak Polak z Polakiem. Doktor Patryk Tomaszewski, jednak katastrofa smoleńska powoli będzie przestawać być takim paliwem napędzającym doraźny spór, czy nie?
Ona zostanie tutaj, jak pan doktor wspomniał, ona zostanie raczej, będzie wykorzystywana w takiej już narracji za chwilę historycznej, bo już lata od tego wydarzenia mijają. Ocena jej po prostu będzie różna, co się wydarzyło. I tutaj niezależnie jak komisje ocenią, jakie będziemy mieli dowody, to różne osoby będą szukały różnych winnych, inaczej opowiadały o tym, jak rząd polski zareagował. Więc to będzie w sporze takim już bardziej historycznym. Natomiast czy tu w tej chwili coś, czy to będzie dalej podtrzymywane, raczej będzie wygaszane, ponieważ nie można utrzymywać jakiegoś wydarzenia na takim wysokim poziomie emocji przez wiele lat. I to już chyba zrozumiało również Prawo i Sprawiedliwość. No i będą to raczej już wspominki rocznicowe, msze święte i w tą stronę to będzie szło, ponieważ trochę ludzie są zmęczeni, nawet ci, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach, więc będzie to pniało grono osób przychodzących tych, które będą uczestniczyły właśnie w tych rocznicach. Z tego względu myślę, że raczej to przeniesie się do polemik publicystycznych, politycznych, a same rocznice będą miały charakter już bardziej wspominkowy, uroczysty, pewnie religijny.
Wróćmy jeszcze na momencik do odsłonięcia pomnika na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Tam faktycznie dochodziło do słownych utarczek między uczestnikami odsłonięcia pomnika upamiętniającego ofiary. Bywa tak, że budowa pomnika wycisza spory toczące się publicznie wokół jakiejś sprawy. Doktor Marcin Wałduch, tu można na to liczyć? Ten pomnik będzie jednoczył?
Ten pomnik stał się taką domeną symboliczną, miejscem, wokół którego będą trwały spory i miejscem, wokół którego powstaną różne wspólnoty, no, nazywa się je mnemoniczne, takie wspólnoty, które mają różne narracje historyczne, coś o czym tutaj pan doktor Strunia też wspomniał, czyli to przechodzi wydarzenie na kanwy historii powoli, historii najnowszej oczywiście, ale podobnie jak katastrofa samolotu generała Sikorskiego, ona będzie różnie rozpatrywana z różnych perspektyw przez różne środowiska i będzie stanowiła jakiś element paliwa ideologicznego do mobilizowania elektoratu i do bieżącej walki, do przerzucania się argumentami. No bo to zawsze będzie argument o tym, że zawiodło przede wszystkim państwo kierowane przez Platformę i PSL.
W środę podkomisja pracująca pod wodzą Antoniego Macierewicza przedstawiła raport techniczny dotyczący okoliczności katastrofy prezydenckiego Tupolewa. W raporcie napisano, że samolot uległ destrukcji w powietrzu w wyniku eksplozji. Antoni Macierewicz stwierdził na konferencji prasowej, że co do natury eksplozji nie ma wątpliwości, ale trwają dyskusje, które wymagają jeszcze dalszych ekspertyz, jaki był charakter eksplozji, w którym miejscu dokładnie został umieszczony ewentualny ładunek wybuchowy. To nie są rozstrzygnięte sprawy, mówił były minister obrony. Panie doktorze, to pytanie do Torunia. Ten raport to ważny dokument, czy tak jak mówi opozycja i część ekspertów, no nie ma tam twardych dowodów na eksplozję?
Ważny dokument dla osób, które są przekonane o tym, że wybuch był i prawdopodobnie stała za tym strona rosyjska. To jest ta najprawdopodobniejsza hipoteza, raczej nie rząd Platformy i PSL-u, więc dla tych to są twarde dokumenty. Natomiast faktycznie eksperci się spierają, dezawuują ekspertów z komisji Antoniego Macierewicza. Zwykłemu zjadaczowi chleba trudno jednoznacznie ocenić, bo mamy i anodyny raport, który chyba jednak z punktu widzenia nie dociągnie strony rosyjskiej, chociażby przy zwłokach, przy sprawdzeniu, kto do kogo należą zwłoki, pokazuje, że Rosja chyba tutaj szczególnie nie była zainteresowana wyjaśnieniem. No i to, że do tej pory śledztwo w Rosji trwa, to jest też podgrzewa atmosferę oczywiście w Polsce. Natomiast ten raport, trudno powiedzieć, czy na ile on jest wiarygodny, no bo tutaj mamy wielu ekspertów, wielu naukowców, którzy mówią, że między bajki można włożyć te analizy. I patrzącemu z boku mam coraz więcej informacji, ale nie przybliża mnie to do prawdy, czy też do chociażby mojego poczucia, że wiem, co się wydarzyło.
Z raportu wynika, że na katastrofę złożył się szereg świadomych działań w obszarze remontu samolotu, przygotowania wizyty, także świadome i fałszywe sprowadzanie samolotu do lądowania, awarie i eksplozje. Doktor Marcin Wałduch, to jest mocny dokument? Przybliża do prawdy?
Myślę, że to dokument jeden z wielu, które będą powstawały na ten temat i nie jest to żaden fundament, który by zamykał lub otwierał jakąś nową rzeczywistość poznawczą w tym zakresie. Natomiast interesujące jest to, że zarówno w tym raporcie, jak i w ustaleniach Rosjan mówi się jednak pisze się jednak o wybuchu, czyli wskazuje się jednak na różne czynniki, które doprowadziły do tego wybuchu. No i to jest rzecz o tyle interesująca, że powinna być głębiej wyjaśniona, szerzej ukazana też opinii publicznej, ale co najważniejsze i co podkreślał prezydent w czasie odsłonięcia pomnika na Placu Piłsudskiego w Warszawie, to kwestia braku chęci Rosjan co do zwrotu tego wraku. I nie ulegajmy takim stereotypom, że jeśli to od katastrofy minęło 8 lat, to ten wrak już nam nie jest potrzebny. No bo jest potrzebny, bo po dziesiątkach i setkach lat można ustalić przyczyny, mając jakiś dowód fizyczny, co się rzeczywiście wydarzyło. Myślę, że to...
W pana ocenie, dlaczego Rosjanie ciągle zwlekają? To jest celowa gra, żeby no właśnie grać tym wrakiem, podsycać tutaj emocje w Polsce?
Myślę, że Rosjanie nigdy nie będą w stanie, podobnie zresztą jak i Polacy, nigdy nie będziemy w stanie ze sobą otwarcie rozmawiać i grać w otwarte karty na scenie międzynarodowej. Od tej Dymitriady i wcześniejszych wydarzeń historycznych zbyt wiele się wydarzyło między naszymi narodami, żebyśmy do siebie podchodzili w sposób otwarty, a jakby swoiste przetrzymywanie tego wraku to też pokazywanie po prostu, że nie trzeba słuchać postulatów Polaków i nikt Rosjanom nie jest w stanie nic w tym zakresie wyperswadować, ani społeczność międzynarodowa, ani żadne organizacje, bo Rosjanie to mają swój po prostu pogląd na te sprawy i będą postępować tak, jak będą chcieli. To jest taki element też cywilizacyjnej odrębności Rosji. No, ona pokazuje swoje muskuły w ten sposób, tak mi się wydaje przynajmniej.
Wróćmy jeszcze do Antoniego Macierewicza. Część publicystów uważa, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale także część rodzin ofiar smoleńskich przestają wierzyć w to, co mówi Antoni Macierewicz. To pytanie do doktora Patryka Tomaszewskiego. Dostrzega pan takie powolne dystansowanie się od byłego szefa MON-u?
Chcielibyśmy, jak rozciągamy w czasie emocje, to w pewnym momencie, jak w sztuce greckiej, potrzebujemy takiego katarzis, czyli potrzebujemy jednoznacznego wyjaśnienia opartego na dowodach, na autorytecie naukowym. Natomiast czym dłużej trwa wyjaśnianie sprawy tego lotu i tego, co się wydarzyło, szczególnie właśnie przez słynną komisję Antoniego Macierewicza, to niezależnie ile faktów jest właściwych, ile narracji jest w tym prawdziwych, to zaczynamy już odbierać to jako tylko część marketingu politycznego, walki politycznej, więc dobrze by było, gdyby Antoni Macierewicz faktycznie te wszystkie uwagi, te wszystkie elementy raportów zebrał w jedną całość, przedstawił za jednym razem i wtedy można by było nawet dyskutować. Ci, którzy nie zgadzają się, mogliby odwoływać się całościowo do tego, co Antoni Macierewicz przedstawia. Natomiast w innym wypadku to mamy rozciągnięcie w czasie, mamy takie, brzydko mówiąc, wrzuty. No i do nich ciężko się odnieść, a często one są mało wiarygodne, a do tego łatwo jest dezawuować, ponieważ są też wyrwane z szerszego kontekstu, więc dobrze by było podać ten cały kontekst, podać to w jednym miejscu w sposób wiarygodny i zamknąć temat i najwyżej już wtedy polemizować na poziomie faktycznie, jaki to był wybuch, co się wydarzyło, czyli zejść do takiego dyskursu naukowego, rzeczowego, zbliżającego nas do wyjaśnienia tej katastrofy.
Antoni Macierewicz pytany o to, kiedy będzie końcowy raport, mówił, że prace może potrwają jeszcze rok. W tym tygodniu na konferencji były szef MON-u stwierdził, że nigdy nie mówił o zamachu w Smoleńsku. W zeszłym roku w jednym z wywiadów mówił jednak, że jego zdaniem kontrolerzy na lotnisku świadomie sprowadzili prezydenckiego Tupolewa na niedużą wysokość. Zrobili to po to, by można było wysadzić samolot. Gdyby bowiem do eksplozji doszło na większej wysokości, to Rosjanie nie mogliby zatuszować zamachu i przedstawić go jako zwykłej katastrofy. Tak mówił w zeszłym roku. Pytanie do doktora Marcina Wałducha. Jak rozumieć takie sprzeczne ze sobą wypowiedzi?
No po prostu pan Antoni Macierewicz wycofuje się z pewnej narracji i wycofuje się rakiem, bo inaczej tego rozumieć nie można. Natomiast jasnym jest to, że i on sam, i ludzie, którzy z nim współpracowali, i cała komisja, całą swoją pracą sugerowali, że dążą do udowodnienia takiej hipotezy, do zweryfikowania takiej hipotezy, że do zamachu doszło. I teraz mówienie o tym, że tego zamachu nie było, że raczej o tym, że nie wspominano o tym, że doszło do zamachu, wycofywanie się właśnie z tej narracji, jest jakieś takie mało zrozumiałe. do czego dąży Antoni Macierewicz, ale ja to postrzegam, te jego słowa, które on wypowiedział w ten sposób, jako policzek dla premiera Jarosława Kaczyńskiego, dla prezesa Kaczyńskiego, no bo to chyba właśnie o to chyba chodziło, żeby symbolicznie, ale jednocześnie medialnie, ogólnopolsko wymierzyć ten policzek Jarosławowi Kaczyńskiemu i wycofać się z tego tandemu, który zamach sugerował.
Już zupełnie kończąc ten wątek, dr Patryk Tomaszewski, jak rozumieć takie sprzeczne wypowiedzi byłego szefa MON-u, w co gra Antoni Macierewicz?
Być może faktycznie to jest ta poszlaka, że jest to lekki policzek zadany Jarosławowi Kaczyńskiemu. To przypuszczenie może być prawdziwe, natomiast logika wskazuje, że w takim razie nie mamy twardych dowodów. Jest tam ileś elementów składających się na to, że te zdarzenia w samolocie, być może wybuch, być może przy naprawie, no, kontrolerzy na lotnisku, to faktycznie taka sprawa sensacyjna i o niej będą pewnie pisane artykuły takie sensacyjne, ponieważ w niewyjaśnionych okolicznościach jeden z nich później umiera. No to już daje nam taką spiskowe teorie dziejów, mogą się tutaj świetnie rozwijać, a może nie spiskowy, no trudno mi tutaj to ocenić, natomiast to, co zrobił były minister obrony narodowej, no to jest wycofanie się wskazujące, logika mówi na to, że jednak tych twardych dowodów po prostu nie ma, gdyby one były, to by dalej szedł w tą stronę, chyba że faktycznie chce tylko na dzień dzisiejszy pokazać, że bo ze mnie ta sprawa nie zostanie wyjaśniona i to jest właśnie ukłon w stosunku do prezesa, który przecież rozdaje karty i bez niego nic się wpisy nie dzieje.
W regionie trwa dyskusja o zmianie granic okręgu w wyborach do sejmiku województwa. O tym porozmawiamy po krótkiej przerwie. To jest Regionalny Punkt Widzenia. Zostańcie Państwo z nami.
Distance is not true. Well, we know it's me and you.
We'll be sharing.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
W regionie od kilku tygodni trwa dyskusja o zmianie granic okręgu w wyborach do sejmiku województwa. W związku z wyludnianiem się regionu do sejmiku wybierzemy 30, a nie 33 radnych. Władze województwa chcą, by okręgów było 6, z każdego wybierano 5 radnych. Stąd potrzebne zmiany granic. Najwięcej emocji wzbudza przyłączenie powiatu żnińskiego do nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego i świeckiego oraz przyłączenie powiatu bydgoskiego do inowrocławskiego i mogileńskiego. Przeciwnicy tego pomysłu mówią, że powstaje dziwaczny twór. Żnin ma niewiele wspólnego ze Świeciem czy Tucholą. Pytanie do doktora Patryka Tomaszewskiego. Taki podział faktycznie jest dziwny, czy w skali wyborów do sejmiku kształt okręgów nie ma tak wielkiego znaczenia?
To można powiedzieć, że są te dwa aspekty. Jeżeli popatrzymy na mapę województwa, no to faktycznie, a nawet na zaszłości historyczne, no to ten twór jest dość dziwny i zarówno odległość, jak i tradycja tych powiatów, no Sępoleński, Apałuki, Żniński, no to są jakby tutaj Krajna, Apałuki są od siebie odległe i pewnie mieszkańcy też trochę żyją innymi problemami. Natomiast jest ten drugie patrzenie, jak zbudować okręgi wyborcze, żeby te mandaty były właściwie rozdane. No i to jest dosyć mocny, duży problem z tym podziałem. A jeżeli chodzi o Bydgoszcz i Inowrocław, no to Inowrocław jest dużym miastem. Bydgoszcz jest największym miastem w naszym regionie. No i tutaj to łączenie, no to...
Połączone będą powiaty, tak? Powiat bydgoski, Bydgoszcz jest sama w sobie.
Sobie, więc powiaty też troszkę, znaczy no może te są bliższe siebie, ponieważ tutaj takie ciążenie ku Wielkopolsce historyczne, natomiast to będzie powodowało animozję pomiędzy politykami, będzie trudno wybrać, którzy z nich mają znaleźć się na tej liście, bo pamiętajmy, że to jest też istotne, kto się tam znajdzie na tej liście, na którym miejscu, czyli weźmie to miejsce mandatowe potencjalnie, czasami się mówi, że każde jest mandatowe, ale wiemy, że trudno jest zdobyć z niektórych pozycji i tutaj jest też walka pewnie wewnętrzna dotycząca w strukturach ugrupowań politycznych czy stowarzyszeń, jak się odnaleźć w tym nowym podziale.
Marszałek tłumaczy, że to jedyny możliwy podział województwa na 6 okręgów, w którym zachowana jest norma przedstawicielska po minimum 5 mandatów oraz z uwzględnieniem równomierności między wschodnią a zachodnią częścią województwa. Przeciwnicy pomysłu mówią, że to rozbija pewną integralność okręgów. Panie doktorze, to pytanie do doktora Marcina Wałdocha. To ma znaczenie dla wyborców, ta integralność, ta przestrzeń, ta bliskość, czy wybory do sejmiku są na tyle specyficzne, że trochę mniej to znaczy?
To jest w ogóle sytuacja wielowymiarowa, ale najważniejsze chyba jest to, żeby pamiętać, że politycy zawsze manipulują okręgami, ci, którzy posiadają władzę. Państwowa Komisja Wyborcza i Ordynacja dają możliwość manipulacji w określonym zakresie. W zakresie od 5 do 15 to jest ten zakres, ile może być osób wybieranych z danego okręgu. No i malejąca liczba mieszkańców w województwie to jest jakieś wytłumaczenie na to, że dokonuje się pewnych zmian, ale jak się patrzy na mapę wyborczą, to między lewo a prawobrzeżną częścią województwa kujawsko-pomorskiego zachowana jest stabilność, to jest 15 do 15. Natomiast rozkład tych powiatów, on też jakby ustawodawca wskazuje, że te okręgi nie mogą dzielić mniejszości etnicznych i narodowych. Ale nie pisze nic o grupach etnograficznych. Stąd też jakby należy wskazać, że to nie będzie na nic rzutowało. Co jeszcze jest bardzo istotne, mamy do czynienia z systemem proporcjonalnym. I ten system proporcjonalny uważa się za ten, który będzie najlepiej oddawał rozkład preferencji wyborczych, zapatrywań politycznych elektoratu. I w związku z tym nie należy się ani spodziewać tego, że mandaty wezmą najsilniejsze tylko ugrupowania, bo czytałem takie wypowiedzi, że tam do 90% wezmą dwie najsilniejsze partie. Tego bym się nie spodziewał. Jest zachowany ten system proporcjonalny. Natomiast kwestia przynależności odpowiednich powiatów do pewnych okręgów wyborczych może budzić kontrowersje, ale to kontrowersje przede wszystkim są wzniecane i pobudzane przez lokalne elity polityczne. Bo to należy tak rozstrzygać. Czyli powiedzmy, że przez elity gdzieś tam ze Żnina jest brak zgody na to, żebyśmy uczestniczyli w tej wspólnej grze wyborczej z ludźmi ze Świecia czy z ludźmi z Tucholi. Natomiast grupy etnograficzne same w sobie przez wzgląd na swoje ukorzenienie takie kulturowe mają inne preferencje wyborcze i to nawet na przykład, wie pan, w książce o wyborach z 1989 roku taką hipotezę udało mi się udowodnić. To znaczy inaczej głosowali borowiacy, inaczej głosowali krajniacy, inaczej głosowali kaszubi. Inne mieli po prostu postawy. Chociaż nam się wydaje, że wszyscy zagłosowali za Solidarnością. Czyli gdzieś ta etnograficzność tam jest ukorzeniona, ale to jest dla wyborcy to nie jest istotne. Czy on będzie przynależał w takim wypadku do jednego okręgu ze Świeciem, czy do jednego okręgu z Inowrocławiem. Nie ma to znaczenia. Natomiast uważam, że dla dobra województwa kujawsko-pomorskiego te okręgi powinny być stworzone w sposób inny, bo takie rzekome zachowanie pewnego balansu między jedną a drugą stroną, 15-15, to jest coś, co tylko zaciemnia rzeczywisty obraz podziałów politycznych i wpływów, które już istnieją i mają być zachowane, bo tutaj chodzi o to, że władza lokalna z marszałkiem Całbeckim dąży po prostu do zachowania status quo, a jednak wytraca swoją siłę polityczną. Stąd też jest ten napór na zmiany. Myślę, że województwo powinno być w inny sposób podzielone na te okręgi. W taki, który odpowiadałby zarówno tym grupom etnograficznym i myślę, że to byłby najlepszy podział na grupę, powiedzmy, północną, południową i środkową z największymi dwoma ośrodkami, plus czwarty wyodrębniony okręg, który mógłby się składać po prostu z tej ziemi chełmińskiej, z tych terenów wokół Grudziądza. No tak jakoś bym to mniej więcej widział, ale chodziłoby o to, żeby zlikwidować ten podział, który...
Wschód-zachód.
Tak.
Są takie propozycje, mówi o tym m.in. bydgoski radny wojewódzki Roman Jasiakiewicz, no właśnie, żeby rozbić ten podział wzdłuż Wisły na zachodnią i wschodnią część. Dr Patryk Tomaszewski, to byłby faktycznie dobry pomysł. Inny podział na przykład na północną, środkową i południową część regionu, czyli jakby tak w poprzek mogłoby scalić województwo?
Na pewno by zmieniło te parytety na listach, bo to tutaj też o to chodzi. Jacy politycy z poszczególnych regionów czy powiatów tutaj w tym sensie znajdą się, bo to jest też przesuwanie wpływów. No i tutaj ja to rozumiem też pana marszałka Całbeckiego, że po prostu mierzy swoje siły, i bo jak wiemy, w Platformie Obywatelskiej też mamy spory pomiędzy ten słynny i już wspominany przez nas pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą. Natomiast wracając do pytania pana redaktora, być może inny podział trochę by odświeżył również sejmik i by faktycznie odpowiadał bardziej i preferencjom, i temu historycznemu, etnograficznemu podziałowi naszego województwa, które jest troszkę takim zlepkiem różnych regionów, czy to subregionów różniących się od siebie, bo jak wiemy, nawet jak popatrzymy na te duże miasta, to one ciążą Grudziądz w stronę Gdańska, Wrocławek trochę w stronę Łodzi, Inowrocław w stronę Poznania, no Toruń trudno powiedzieć, w stronę sam sobie okrętem i żeglarzem i sterem, więc być może ta propozycja zmian jest racjonalna, natomiast podział ten, który został zaproponowany, to tylko wpłynie na to, że być może znajdą się inni politycy, którzy są z tych miejsc schodzących, a czy partie, bo tutaj jeszcze pan doktor wspominał, jakie ugrupowania, jak ten podział będzie wyglądał, no to analizy ogólnopolskie są różne dotyczące województw, sejmików wojewódzkich, natomiast w mojej ocenie bardzo duża część głosów będzie oddana na Prawo i Sprawiedliwość i Platformę Obywatelską, bez wątpienia. No te inne ugrupowania, no raczej nie sądzę, żeby regionalne siły zaistniały na poziomie sejmików. Być może SLD, które teraz w sondażach ma trochę wyższe szanse, być może PSL, który zawsze, jak wiemy, jest niedoszacowany, ale to już jest tylko języczek uwagi. Natomiast główne mandaty to jednak te dwa ugrupowania.
Granicami okręgów wkrótce zajmą się radni województwa. Do dyskusji z pewnością będziemy powracać. Jutro w Warszawie odbędzie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości i partii wchodzących w skład Koalicji Zjednoczonej Prawicy. Niebawem po konwencji liderzy partii rozpoczną objazd po kraju. Być może także jutro poznamy kandydatów na prezydentów największych miast. Tu pytanie do doktora Marcina Wałdocha. W jakiej kondycji Zjednoczona Prawica zaczyna kampanię wyborczą?
W bardzo dobrej kondycji rozpoczyna kampanię wyborczą. Aczkolwiek należy zdać sobie sprawę z tego, że partie polityczne w wyborach samorządowych poniżej wyborów do sejmików województwa są raczej najsłabszym graczem. I im mniejszy jest ośrodek miejski przede wszystkim, bo tu o miastach teraz myślę, to tym ta gra dla partii politycznych staje się trudniejsza. Niestety jest też tak, że partiom politycznym w samorządach wiąże ręce narracja ogólnopolska. To znaczy nie mogą się wikłać w te spory lokalne efektywnie i proponować alternatywnych polityk, często przez wzgląd na to, że wiązani są lojalnością jakąś tam partyjną, która ma taką matrycę, która jakby nie pasuje do lokalności czasami. I to powoduje, że PiS nie jest taki rzutki w tej grze lokalnej. Tym samym, tak samo jak i cała Zjednoczona Prawica. Natomiast plusem PiSu będzie to, że ma silne struktury lokalne. Kiedyś to była partia, która posiadała około 20 tysięcy członków, ale po zwycięskich wyborach to ja przypuszczam, że to jest pewnie około 30 tysięcy. To znaczy, że te struktury istnieją i mogą być silnym wsparciem dla lokalnych przestrzeni, ale to przede wszystkim lokalne komitety będą się liczyły w lokalnych wyborach samorządowych. Miasta powyżej 100 tysięcy, tak, tam przypuszczam, że partie będą odgrywały większą rolę, ale tutaj jest kwestia też silnej specyfiki określonych miast i tego, jaka jest tam historia polityczna, co się ugruntowało, jakie elity, jakie one mają korzenie polityczne, to będzie kluczowe.
Rozpoczyna się faktycznie wielomiesięczny wyborczy maraton. To pytanie do doktora Patryka Tomaszewskiego. W jakiej formie jest Zjednoczona Prawica? Ostatnio w sondażach odnotowano pewne spadki, ale ten gorszy czas jest już za partią, przed partią, jak pan na to patrzy.
Pojawiły się też dziś sondaże, już jeszcze nie będziemy o nich tam mówili, które też troszkę dołują minimalnie dla partii rządzącej Zjednoczonej Prawicy. Natomiast ogólnie Zjednoczona Prawica po 2 latach rządów jest dosyć, to jest silna pozycja, ale tu się zgadzam z przedmówcą. Przede wszystkim to będzie walka dotyczyła sejmików, bo te wybory są bardzo zbliżone, już wielokrotnie mówiłem, do parlamentarnych. Natomiast w miastach to właśnie powyżej 100 tysięcy, ale tutaj będzie specyfika też liderów lokalnych, prezydentów. Pamiętajmy, że wielu z tych działaczy samorządowych ma ugruntowaną pozycję. Od wielu lat w samorządzie istnieje i są znani lokalnie i często dobrze oceniani, nie są kontrowersyjni, więc tam na pewno partią ogólnie będzie trudniej powalczyć o mandaty. Na pewno Warszawa będzie tym językiem uwagi i to jest ważne miasto. Na pewno też Gdańsk, który był takim matecznikiem Platformy Obywatelskiej, więc tutaj te miasta na pewno są bardzo w optyce Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast myślę, że cała kampania będzie poprowadzona w ten sposób, że na razie wskazanie tylko części liderów, części w dużych miastach, a wszystko wyjaśni się pewnie, tak jak kiedyś mówił Jarosław Kaczyński, dopiero nawet we wrześniu tego roku. A to według mnie jest dobra strategia, ponieważ będzie małe pole manewru, jak przedstawione zostaną Zjednoczonej Prawicy listy dopiero we wrześniu, to będzie mało czasu w zasadzie na dyskusję, kto tam się znajduje, czy to są osoby merytoryczne, kompetentne, gdzie one były wcześniej, jakie transfery polityczne. Więc ja bym też sugerował dla polityków, żeby już zbudowanie konkretnych list zostawić na czas jak najbliżej wyborów. Natomiast teraz to będzie walka o tych liderów i o te duże ośrodki miejskie, no i oczywiście sejmiki. A tak jak też kolega wspomniał, PiS struktury lokalne ma coraz większe, też kosztem PSL-u, więc mają z kim budować listy wyborcze na poziomie lokalnym, ale tam faktycznie regionalne komitety, liderzy, ta trochę mozaika polityczna jest odmienna niż ta ogólnopolska.
I zmieniamy temat. Rekomendacje Komisji Europejskiej pokazują, co musi być zrobione w Polsce, by nie było dłużej systemowego zagrożenia dla praworządności w tym kraju, mówił w środę w Brukseli wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, podsumowując wizytę w Polsce. Wyraził też nadzieję na znaczący krok w rozmowach z Polską w najbliższym czasie. Pytanie do doktora Marcina Wałdocha. Jak rozumieć te słowa? To tylko dyplomacja? Czy kompromis faktycznie jest bliski? Czy to jednak jest sugestia, że trzeba zrobić dużo więcej niż do tej pory?
No, dokonałem takiego choćby pobieżnego przeglądu mediów, tego jak mówi się o tej
każdy
wizycie.
Każdy mówi inaczej.
I właśnie ta strona prawa, bardziej prorządowa, ona przedstawia to jako formę kompromisu, natomiast media bliższe jakiemuś dyskursowi liberalnemu przedstawia to jako brak kompromisu, tylko kwestię konieczności ustąpienia przed żądaniami komisji. I widać z tego tylko tyle, że rząd zdał sobie sprawę z konieczności dokonania jakiejś rewizji i opuszczenia dotychczasowych pozycji, zmiany szeregów. Tak to można chyba przedstawić. No, zalecenia i ich wymiar.
Ale rekomendacje idą bardzo daleko, wręcz sugerują, że należałoby wycofać się z tej reformy. Wydaje się, że Zjednoczona Prawica nie zamierza tego zrobić, ale deklaruje i wdraża w życie pewne zmiany. To wystarczy?
Myślę, że to, czy to wystarczy, to wie komisja i to jest w stanie jakby określić sam rząd, ale myślę, że będziemy obserwatorami bardzo długiego dyskursu, bo co jest bardzo istotne w tym wszystkim, to to, że wbrew temu też, co w Polsce często się opowiada, Unia Europejska nie jest przeciwna reformie sądownictwa w Polsce, tylko jest przeciwna metodzie. I to jest jakby bardzo istotne. I tutaj chodzi chyba o wypracowanie jakiejś metody, na którą zgodę dadzą dwie strony. Niemniej Unia Europejska zgadza się z koniecznością reformy sądownictwa, którą proponuje rząd.
Pojawiają się opinie, że jeśli Komisja Europejska pójdzie na kompromis w sprawie praworządności, to straci wiarygodność jako właśnie instytucja broniąca praworządności w Europie, ale są też głosy, że unijni urzędnicy się zagalopowali i szukają możliwości wyjścia z sytuacji. Doktor Patryk Tomaszewski, co wydarzy się w najbliższym czasie? Jaki jest scenariusz? Czy faktycznie jest tak, że obu stronom zależy na kompromisie, tylko teraz się szuka sposobu, jak to przeprowadzić?
W mojej ocenie tutaj, to co powiedział pan redaktor, tak jest. Właśnie jest to szukanie rozwiązania, które będzie dla obu stron korzystne, czyli komisja trochę wycofa się, bo się zagalopowała i chodzi o te sprawy też techniczne wdrażania reform w sądownictwie w Polsce. No a PiS tutaj, jeżeli chodzi o te technikalia rozwiązań, no to idzie na pewne ustępstwa, pewne zmiany, ale one nie rujnują tej wizji przemian, które mają nastąpić w sądownictwie, więc w mojej ocenie Komisja Europejska też dużo innych problemów, o tym zresztą wspominają jej przedstawiciele, będzie też dążyła do tego, żeby jednak ten spór został załagodzony i żeby wyjść z twarzą. I tutaj to będzie na rękę Prawa i Sprawiedliwości, które w tej narracji mówi jedno. No, idziemy na dialog, a jest to dialog, a nie żadne ustępstwa czy kompromis, że nie jesteśmy pod ścianą, tylko jest to dialog i widzimy, że partnerzy pewne rzeczy nie zrozumieli. Na pewne ustępstwa właśnie możemy pójść, ponieważ trzeba faktycznie je doprecyzować. No i zakończy się raczej takim rozwiązaniem, które będzie dla obu stron korzystne, czyli jednak zmiany nastąpią. Nie będzie tutaj sankcji wobec Polski, zresztą trudno by było je chyba osiągnąć.
Czas płynie nieubłaganie. Zostało nam zaledwie kilka minut, więc jeszcze jeden króciutki temat. Partia Fidesz Viktora Orbana odniosła wysokie zwycięstwo w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Uzyskując 133 mandaty, zagwarantowała sobie większość konstytucyjną. Opozycja co prawda domaga się ponownego przeliczenia głosów, wskazując między innymi na dużą liczbę nieważnych głosów, ale decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma. Doktor Marcin Wałduch, co wygrana partii Orbana oznacza dla Europy, dla Polski? To ważne wydarzenie?
Powiem w ten sposób, że stało się coś takiego w Europie Środkowo-Wschodniej i co jest jakby tutaj ta wygrana jest tylko znakiem szerszych zjawisk. Czyli ona jakby coś oznacza. To znaczy, patrząc na wygraną Orbana, można jasno wskazać, że skutecznym narzędziem jest stosowanie takiej medialnej polityki antyimigracyjnej, bo to ona jakby stanowi podstawę tego zwycięstwa, jak się wskazuje. Europa Środkowo-Wschodnia i narody czują się poszkodowane przez tak zwaną doktrynę szoku, przez wdrażanie polityk neoliberalnych i duża część społeczeństwa po prostu nie zyskała chyba tyle, ile powinna w trakcie transformacji i tranzycji systemowej. Dlatego łatwo jest do nich dotrzeć z postulatami społecznymi, socjalnymi i z drugiej strony z tymi odnoszącymi się do kategorii poczucia bezpieczeństwa, czyli antyimigracyjny dyskurs i to się też w jakiejś mierze przełożyło na wysoki wynik, ale zresztą podobnie było w Nowej Zelandii. Antyimigracyjny dyskurs dał we wrześniu zwycięstwo wszystkim frakcjom, nawet i lewicowym, które były antyimigracyjne. Tu się dzieje podobnie, czyli mamy do czynienia chyba z takim zeitgeist, no, duchem czasów. Coś się dzieje na świecie, że zamykamy granice, zamykamy się w sobie, wzrastają, no, wzrastają obawy o bezpieczeństwo międzynarodowe też. I chyba to jest wyrazem tego, że obywatele zgadzają się na wkraczanie rządu w swoje życie za cenę tego, że będzie im gwarantowane bezpieczeństwo.
Doktor Patryk Tomaszewski, ta wysoka wygrana to jest zaskoczenie. Czy można było się tego spodziewać i co to oznacza dla Unii Europejskiej, dla Polski?
Może zacznijmy od tego, czy możemy się spodziewać nastroje w środkowej Europie. No, na Węgrzech to już wyraźnie są prawicowe, zresztą podobnie jak wyborców, tak jak w Polsce, no bo poza Prawem i Sprawiedliwością to również pamiętajmy, że duże poparcie ma również Kukiz, który no, jest też środowiskiem raczej prawicowym, na pewno prawicowym, więc podobnie jest na Węgrzech. Mamy oprócz oczywiście Fideszu, mamy jeszcze Jobbik, prawda, który miał bardzo dobry wynik. On jest ugrupowaniem no, raczej tutaj nacjonalistycznym, ale to pokazuje, że gdzie są serca wyborców i faktycznie ta narracja antyimigrancka tutaj przyniosła realne wpływy tym ugrupowaniom. Co to oznacza dla Polski? Na pewno mamy środowisko, które w Unii Europejskiej będzie w jakimś stopniu popierało Prawo i Sprawiedliwość, czy też w tym tandemie blokowało pewne chociażby sankcje wobec Węgier i vice versa wobec Polski. Więc to jest na pewno dla Prawa i Sprawiedliwości, na pewno jest to na dzień dzisiejszy przynajmniej korzystne, chociaż są różnice chociażby w stosunku do patrzenia na Orbana, na Federację Rosyjską. Jest zupełnie inna optyka niż Polska, więc w przyszłości może to doprowadzić do różnych tarć między naszymi krajami w wspólnej polityce zagranicznej w niektórych obszarach. Natomiast pokazuje to jedno, że tendencja w tej części Europy jest raczej przesunięta na prawe skrzydło.
Bardzo panu dziękuję. Doktor Patryk Tomaszewski, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i doktor Marcin Wałdoch, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy byli państwa i moimi gośćmi. Musimy kończyć. To był Regionalny Punkt Widzenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, mówi Michał Słopacz.
Dziękuję.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny w poniedziałek o 9.15.